Lekcja 10. 3 grudnia. Ogień piekielny. Sobota po południu. 26 listopada. Tekst pamięciowy. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre. Tego się trzymajcie. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:21. Włoski poeta Dante Alighieri, żyjący w latach 1265-1321, napisał słynny poemat, zatytułowany Boska Komedia, o fikcyjnej wędrówce dusz po śmierci. Owe dusze udawały się do piekła w głębi ziemi albo do czyśćca, gdzie ludzki duch mógł się oczyścić, by stać się godnym wstąpienia do nieba albo wprost do raju, by żyć w obecności Boga. Choć był to jedynie poemat, fikcja poetycka, dzieło Włocha wywarło istotny wpływ na chrześcijańską teologię, zwłaszcza teologię rzymskokatolicką. W kościele rzymskokatolickim wiara w nieśmiertelną duszę udającą się do piekła, czyśćca albo raju jest fundamentalnym dogmatem. Wiele konserwatywnych kościołów protestanckich także uznaje nieśmiertelność duszy, która po śmierci wstępuje do raju albo zstępuje do piekła. Rzeczywiście, jeśli ludzka dusza nigdy nie umiera, to musi dokądś iść po śmierci ciała. Tak oto błędne pojmowanie ludzkiej natury prowadzi do tragicznych błędów teologicznych. W tym tygodniu przyjrzymy się pewnym niebiblijnym teoriom na tle tego, co Pismo Święte mówi o tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Niedziela, 27 listopada. Nieśmiertelne robaki? Jak należy rozumieć wyrażenie, robak ich nie umiera, Ewangelia Marka 9:48. Porównaj Ewangelia Marka 9:42-48. A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła, w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. I jeśli cię gorszy oko twoje, wyłupie, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Z tekstem z Księga Izajasza 66:24. Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie, bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. Niektórzy interpretują słowo robak w liczbie pojedynczej jako aluzję do rzekomej bezcielesnej duszy czy ducha bezbożnych, które po śmierci dostają się do piekła, gdzie nigdy nie umrą i będą cierpieć wiecznej męki. Jednak taka interpretacja nie odzwierciedla biblijnej nauki o stanie nieświadomości człowieka po śmierci. Ignoruje także starotestamentowe tło tego fragmentu Pisma Świętego. W rzeczywistości liczba pojedyncza słowa robak została użyta ogólnie w znaczeniu robaki, a to nie oznacza pojedynczego robaka. Występuje tu nawiązanie do robaków pożerających rozkładające się ciała. W Ewangelii Marka 9:48 Jezus cytuje Księgę Izajasza 66:24. Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie, bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. Ta przerażająca metaforyczna scena przedstawia pole bitwy zasłane ciałami pokonanych wrogów Boga. Trupy niestrawione przez ogień zostaną stoczone przez robactwo albo najpierw stoczone przez robactwo, a następnie spalone w ogniu. Tak czy inaczej, nie ma tu żadnego nawiązania do rzekomej duszy uchodzącej z ciała po jego śmierci i zstępującej do piekła. Ale jak zrozumieć robactwo, które nigdy nie umiera? Metaforyczny język Księga Izajasza 66:24 wersetu cytowanego w Ewangelii Marka 9:48 nie oznacza, że robactwo jest nieśmiertelne. Jest to wyrażenie mające podkreślać fakt, iż robaki dopełnią swojego dzieła. Mówiąc innymi słowy, będą toczyć ciała bezbożnych, aż je unicestwią. W przeciwieństwie do tego wierne dzieci Boże będą w radości żyć w nowym niebie i na nowej ziemi, oddając cześć Bogu w Jego obecności. Mając na myśli takie przeciwne przeznaczenie, Jezus stwierdził, że lepiej jest inwalidom, bez ręki, nogi czy oka, znaleźć się w Królestwie Bożym, niż całym zostać stoczonym przez robactwo i zniszczonym przez ogień. Mówiąc innymi słowy, będziemy albo całkowicie zbawieni, albo zupełnie zgubieni. Nie ma innej możliwości. Możemy otrzymać albo życie wieczne, albo zostać unicestwieni na wieki. Jakie decyzje musisz podjąć dzisiaj? Jak ta rzeczywistość, życie wieczne albo unicestwienie na wieki, wpływa na twe decyzje? Poniedziałek, 28 listopada. Ogień piekielny. W pewnej angielskiej broszurce dla dzieci, której tytuł można by przetłumaczyć jako widok piekła, rzymskokatolicki ksiądz Joan Finis, żyjący w latach 1809-1865, zobrazował wieczne męki, wykorzystując do tego wielką żelazną kulę, większą niż niebo i ziemia. Pewien ptak przylatuje raz na jakieś 100 milionów lat i muska wielką żelazną kulę piórkiem swojego skrzydła. Ów angielski duchowny stwierdził, że grzesznicy w piekle będą paleni nawet po tym, jak ta wielka żelazna kula zostanie wreszcie zniszczona przez owo pocieranie ptasim piórkiem. Smutne jest to, że także wielu protestantów wierzy w podobny los ludzi potępionych. Przeczytaj Księgę Malachiasza 3:19 oraz List Judy 1:7. Jak te fragmenty Biblii pomagają nam lepiej zrozumieć wzmianki o wiecznym ogniu lub gdy Jezus powiada, że zgubieni zostaną wrzuceni do ognia wiecznego czy pójdą w ogień nieugaszony? Księga Malachiasza 3:19. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Oraz Judy 1:7. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Słowo wieczne hebrajskie, olam, greckie ion, a ionios ma różne znaczenia rozdziale Apokalipsy Jana, zobacz lekcję 13. Tak więc nauczanie o już obecnie wiecznie płonącym piekle jest niebiblijne. Chociaż biblijna nauka o ogniu piekielnym jest przykra i smutna, to jednak jak prawda ta objawia nam miłość Boga, zwłaszcza w przeciwieństwie do dogmatu o wiecznych mękach piekielnych? Wtorek, 29 listopada. Święci w czyśćcu. Kościół rzymskokatolicki utrzymuje, że umarli, którzy niezupełnie zasługują na piekło, ale nie są jeszcze gotowi do raju, mogą zostać oczyszczeni z grzechów w czyśćcu, zanim wstąpią stamtąd do raju. Ich cierpienia w czyśćcu mogą zostać skrócone dzięki modlitwom i pokucie odprawianej przez żyjących. Katechizm rzymskokatolicki wyraźnie uczy o czyśćcu, ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. Stwierdza także, że ich cierpienia mogą zostać złagodzone przez modlitwę ich bliskich i inne dokonania na rzecz umarłych. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. Przeczytaj Księga Kaznodziei Salomona 9:10, Księga Ezechiela 18:20-22 i List do Hebrajczyków 9:27. Jak te wersety podważają teorię czyśćca? Księga Kaznodziei Salomona 9:10. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Księga Ezechiela 18:20-22. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. List do Hebrajczyków 9:27. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Dogmat o czyśćcu łączy pogańską wiarę w wiecznie istniejące piekło z pogańską praktyką modlitwy za umarłych. Dogmat ten jest nie do przyjęcia dla tych, którzy opierają swoją wiarę na biblijnych naukach, według których 1. Umarli spoczywają w stanie nieświadomości w grobach. 2. Sprawiedliwość jednego upadłego człowieka nie może być przeniesiona na innego upadłego człowieka. 3. Jedynym pośrednikiem między człowiekiem i Bogiem jest Jezus Chrystus. 4. Po śmierci czeka ludzi zmartwychwstanie i sąd ostateczny bez kolejnej szansy okazania skruchy i zmiany przeznaczenia. Jeszcze bardziej brzemienne w skutki jest to, jak niebiblijna teoria czyśćca wypacza pojęcie o charakterze Boga. Rzeczywiście, dziełem szatana od jego upadku jest błędne przedstawianie naszego niebiańskiego Ojca. Zwodziciel wymyślił dogmat nieśmiertelnej duszy. Nauka o wiecznie płonącym piekle jest wymysłem szatana, podobnie jak nauka o czyśćcu. Te nauki wypaczają prawdę o charakterze Boga, który wskutek tego jest postrzegany jako surowy, mściwy, samowolny i nieskłonny do wybaczania. Pogląd ten przedstawia chrześcijan jako cierpiących w czyśćcu, aż ktoś zdoła ich z niego wyzwolić, zamiast spokojnie śpiących snem śmierci w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Jak błędy takie jak nauka o czyśćcu czy nauka o wiecznych mękach piekielnych świadczą o znaczeniu bezwzględnego trzymania się biblijnej prawdy. Dlaczego ważne jest nie tylko wierzenie w Boga, ale także wierzenie zgodnie z Jego objawieniem? Środa, 30 listopada. Raj bez cielesnych dusz. Choć protestanci nie akceptują nauki o czyśćcu, wielu z nich mimo to wierzy, że dusze sprawiedliwych zmarłych już doświadczają raju w obecności Boga. Niektórzy twierdzą, że owe dusze są bezcielesnymi duchami. Inni wierzą, że są to bezcielesne duchy okryte duchowym ciałem w chwale. Bez względu na to, jak przedstawia się pozazmysłowy stan żyjących zmarłych, wysnuwane teorie na ten temat są przeciwne biblijnej nauce o ostatecznym zmartwychwstaniu i sądzie nad umarłymi. Dlaczego konieczne są zmartwychwstanie i sąd, skoro dusze sprawiedliwych już cieszą się rajem? Zobacz objawienie Jana 20:12-14. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, owo jezioro ogniste, to druga śmierć. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:29-34-35 i pierwszy list do Koryntian 15:16-18. Jak te fragmenty Nowego Testamentu rzucają światło na stan umarłych oczekujących zmartwychwstania? Dzieje Apostolskie 2:29-34-35. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych pod nóżkiem stóp twoich. Pierwszy list do Koryntian 15:16-18. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Biblia uczy, że wszyscy ludzie, którzy są już w niebie, zostali tam przeniesieni żywo, jak Henoch i Eliasz. Albo zmartwychwstali, jak Mojżesz i ci, którzy zostali wskrzeszeni z Chrystusem. Jak już zauważyliśmy wcześniej, nawiązanie do dusz poniżej ołtarza, wołających o pomstę do Boga, zobacz objawienie Jana 6:9-11. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Jest jedynie metaforą ilustrującą potrzebę wymierzenia sprawiedliwości i żadną miarą nie dowodzi teorii naturalnej nieśmiertelności duszy. W przeciwnym razie owe dusze byłyby dalekie od radowania się swoją wieczną nagrodą. W gruncie rzeczy grób jest miejscem spoczynku umarłych, którzy nieświadomie oczekują ostatecznego zmartwychwstania, gdy ich świadome istnienie zostanie przywrócone przez Boga. Umarli, w tym także sprawiedliwi umarli, nie są bezcielesnymi duszami unoszącymi się w niebie i czekającymi cierpliwie na połączenie z ciałami podczas ostatecznego zmartwychwstania. Ponadto, co miałby na myśli Paweł, mówiąc w pierwszej list do Koryntian 15:18, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli? Jak mogliby poginąć, gdyby już cieszyli się niebiańskim szczęściem od chwili śmierci? Centralna i kluczowa nauka Nowego Testamentu, zmartwychwstanie w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa, zostaje praktycznie unieważniona przez fałszywą naukę, według której sprawiedliwi zmarli otrzymują wieczną nagrodę natychmiast po śmierci. A jednak ta fałszywa nauka jest powtarzana raz po raz, zwłaszcza podczas uroczystości pogrzebowych. W jaki sposób możesz pomóc ludziom zrozumieć, że prawda o śmierci jako o nieświadomym śnie w prochu ziemi jest w gruncie rzeczy dobrą nowiną, gdyż uczy, że umarli nie cierpią? Czwartek, 1 grudnia. Biblijny pogląd. Dlaczego apostoł Jan mówi o życiu wiecznym tylko dla tych, którzy są w Chrystusie? Przeczytaj pierwszy list Jana 5:3-12. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków, Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze, a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Biblijna nauka o warunkowej nieśmiertelności człowieka, w przeciwieństwie do niebiblijnej teorii naturalnej nieśmiertelności duszy, została wyłożona wprost w pierwszy list Jana 5:11-12. Aby zrozumieć znaczenie tego ważnego fragmentu listu, musimy pamiętać, że jedynie bóstwo ma nieśmiertelność i jest jedynym źródłem życia. Zobacz Księga Psalmów 36:10. Bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. List do Kolosan 1:15-17. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. List do Hebrajczyków 1:2. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Gdy grzech wkroczył na świat wskutek upadku Adama i Ewy, zobacz trzeci rozdział Księgi Rodzaju, pierwsi ludzie i wszyscy ich potomkowie, w tym także my, znaleźli się pod przekleństwem fizycznej śmierci i utracili dar życia wiecznego. Ale nasz miłujący Bóg wdrożył plan zbawienia ludzi, aby odzyskać dla nich życie wieczne, którym obdarzył ich na początku. Apostoł Paweł napisał: w nim Chrystusie bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego, w miłości. List do Efezjan 1:4. Paweł wyjaśnił też, że jak przez jednego człowieka Adama grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, łaskawy dar życia wiecznego stał się dostępny dla wszystkich ludzi. Paweł jednoznacznie odwołuje się tu do rzeczywistego Adama, który sprowadził grzech i śmierć na świat. Nie sposób dostrzec jakiegokolwiek sensu w Biblii bez rzeczywistego Adama, który wskutek przestępstwa sprowadził grzech i śmierć na świat. Tak więc apostoł Jan dodaje: żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Pierwszy list Jana 5:11-12. Cały obraz staje się bardziej przejrzysty w świetle stwierdzenia Jezusa: a to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. To znaczy, że życie wieczne jest darem Boga danym już teraz przez Chrystusa, ale które zostanie w pełni przyjęte dopiero po ostatecznym zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Wniosek jest bardzo prosty. Życie wieczne jest dane jedynie tym, którzy są w Chrystusie, a ci, którzy nie są w Nim, nie mają życia wiecznego. W przeciwieństwie do tego teoria naturalnej nieśmiertelności duszy przypisuje życie wieczne, czy to w raju, czy w piekle, wszystkim ludziom, nawet tym, którzy nie są w Chrystusie. Chociaż teoria ta jest popularna, to jednak nie jest biblijna. Piątek, 2 grudnia. Do dalszego studium. Na fundamencie błędnego przekonania o naturalnej nieśmiertelności zbudowana została nauka o świadomości po śmierci, doktryna, która podobnie jak nauka o wiecznym piekle stoi w sprzeczności z naukami Pisma Świętego, ze zdrowym rozsądkiem i zwykłymi ludzkimi odczuciami. Według powszechnych wierzeń odkupieni w niebie wiedzą, co dzieje się w życiu przyjaciół, których zostawili na ziemi. Jakże jednak miałoby to być źródłem radości dla zmarłych, gdyby wiedzieli o problemach żyjących, gdyby byli świadkami grzechów, jakie popełniają ich ukochani, i widzieli, jak doświadczają oni smutków, rozczarowań i udręk życia. Na ile skorzystaliby z niebiańskiego szczęścia ci, którzy pochylaliby się nad swymi ziemskimi przyjaciółmi? Jak dalece odrażająca jest wiara w to, że gdy tylko oddech opuszcza ciało, dusza niepokutującego grzesznika dostaje się w ogień piekielny. W jak głębokiej rozpaczy muszą być pogrążeni ci, którzy widzą, że ich nieprzygotowani przyjaciele odeszli do grobu w wieczną niedolę i grzech. Pytania do dyskusji. 1. Ci, którzy rozmawiali z innymi chrześcijanami o stanie umarłych i naturze piekła, najprawdopodobniej odkryli, jak silnie przekonani i stanowczy są ludzie w swoich wierzeniach. Nie tylko w to, że zbawieni idą do nieba zaraz po swojej śmierci, ale także w to, że potępieni trafiają do piekła na wieczną mękę. Jak sądzisz, skąd bierze się takie głębokie przekonanie? Można zrozumieć to, że ludzie chcą wierzyć, że ich zmarli bliscy są z Panem, choć, jak zauważyliśmy, pozostaje kwestia, jak znoszą widok tego, co dzieje się tutaj, na ziemi. Ale skąd bierze się takie przywiązanie do przerażającego poglądu, iż potępieni są wiecznie męczeni w piekle? Jak świadczy to o sile tradycji? Omówcie te kwestie podczas studium biblijnego. 2. Większość chrześcijańskich kościołów głosi niebiblijną teorię naturalnej nieśmiertelności duszy i związane z nią nauki. Co co możemy zrobić jako Kościół obok tego, co już robimy, aby ogłosić ludzkości biblijną prawdę o śmierci i życiu wiecznym. 3. Choć Boska Komedia, poemat Dantego Alighieri, jest jedynie fikcją poetycką, wywarła znaczący wpływ, utwierdzając w umysłach ludzi fałszywą naukę o istnieniu po śmierci w zaświatach duszy. Czego uczy to nas o tym, jak łatwo chrześcijańska teologia ulega wpływom fałszywych poglądów? Jakie inne niechrześcijańskie poglądy, także dzisiaj, grożą wypaczeniem naszej wiary?